Sztuczna inteligencja, AI, jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologii. Wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie staje się coraz bardziej zauważalny. Jest ona nieodłącznym elementem naszej codzienności. Sztuczna inteligencja jest główną bohaterką dzisiejszego podcastu SG Chat, do wysłuchania którego serdecznie Państwa zapraszam. Karolina Kazoń.
Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym naszym gościem w podcaście SG Chat w paśmie AI Lab jest profesor Michał Goliński.
Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Tymku.
A więc tak, pierwsze pytanie jest następujące, bo w swoich badaniach, Twoje badania dotyczyły społeczeństwa informacyjnego, później między innymi paradoksu produktywności. Aktualnie koncentrujesz się na Big Techu, koncentrujesz się na oligopolu firm technologicznym zwanym GAFA albo GAFAM. I pierwsze moje pytanie jest następujące. Czy te big techy, te wielkie firmy technologiczne, które opisujesz w swoich badaniach, są teraz z nami w pokoju?
Jasne, są i to są w sposób wszechobecny. To znaczy bez tego big techu nie moglibyśmy tak sprawnie zrealizować tego czatu, tak, w którym bierzemy udział. A poza tym jest takie proste doświadczenie, które zawsze polecam na zajęciach studentom, żeby powiedzieli, kiedy ostatni raz korzystali z usług Big Techu, tak? Kto dzisiaj nie korzystał, a teraz to się nie mierzy kto dzisiaj, tylko to się mierzy w ostatnich 60 sekundach nie korzystał, tak? Także one są absolutnie obecne i one są mało nie tylko obecne w tym pokoju, one są wszechobecne w całym świecie.
No dobrze, a w takim razie jakie firmy należą do jego oligopolu? Gdzie ten oligopol się kończy? Gdzie się zaczyna? Może gdzie się zaczyna? Bo
to się zaczyna teraz w ciekawy sposób zmieniać. To znaczy tradycyjnie, jak się tym zacząłem zajmować, to się nazywało GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Później dołączył do tego powrót, powiedziałbym. Wrócił w wielkim stylu Microsoft i było GAMAM. Po zmianie nazwy Mety. Dzisiaj do tego dochodzi na przykład Nvidia. Więc to jest dość płynne, ale powiedziałbym, że to jest tak zwana ta dawna, dalsza wielka czwórka, wypadającą w pewnym sensie z gry Metą, bo takie są moje odczucia i prognozy, oraz właśnie Microsoftem, który w bardzo ładny sposób powrócił, jak to się było w Pulp Fiction, wraca i to wraca w wielkim stylu, oraz Nvidia, która jest kompletnym nowicjuszem. Kompletnie zmieniły się kapitalizacje tych firm. I to jest tak, że pierwszy jest Microsoft, który wyprzedził Apple'a, który latami był najdroższą firmą świata i to wyprzedził znacząco. To znaczy Microsoft to jest powyżej 3 bilionów, wartość kapitalizacji powyżej 3 bilionów dolarów. Apple jest tylko 2,6, tylko. No. Jasne, nie? Trzecia jest Nvidia, czwarta jest Saudi Aramco i dopiero później jest reszta. Amazon, Alphabet i Meta, która jest w ogóle żałosna. 1 i 2.
Nie. Ja tutaj zaprotestuję. Oczywiście możemy nie lubić Facebooka za to, co robi z algorytmami, za to, w jaki sposób nasz atakuje treściami niskiej jakości, ale popatrzmy na jedną rzecz, że Facebook jest również właścicielem modelu językowego Llama, który jest właśnie oferowany w trybie swobodnego dostępu, czy znaczy może jest to model otwarty, taki open source'owy, a więc Facebooka możemy za wiele rzeczy nie lubić, natomiast on tutaj działa na tym innym polu, na polu sztucznej inteligencji, to w taki sposób otwarty, co nie jest oczywiste, a co w sumie mnie zaskoczyło. I ja bym tak tego Facebooka nie skreślał, tym bardziej, że tutaj firmą z tego grona, które jakby tutaj się nie załapało na tą sztuczną inteligencję, o której będziemy mówili, że przynajmniej nie ma na razie widocznych sukcesów, jest Apple. I tu słyszałem jedną ciekawą taką opinię, znaczy na Twitterze ją przeczytałem, że uczenie maszynowe, czyli to, co jest istotą sztucznej inteligencji, nie pasuje do tego perfekcjonizmu Apple'a. Tak więc zobaczymy, czy Apple się odnajdzie tutaj w tej erze sztucznej inteligencji ze swoimi super dopracowanymi interfejsami, kontrolą wszystkiego i też dobrze zaprojektowanymi urządzeniami.
Ja może tylko dodam, że ja nie powiedziałem tego, że Meta jest troszeczkę schodząca, albo przynajmniej przejawia takie objawy, dlatego że jej nie lubię, choć jej nie lubię, to też fakt, tylko dlatego, że po prostu tak pokazują twarde dane finansowe. To znaczy jasne jest, i tu masz rację, że być może, jak będziemy odbywać podobną rozmowę za rok, to będzie wszystko kompletnie przemeblowane. To jest jasne, że tą siłą, która w tej chwili jest tym game changerem, jest sztuczna inteligencja, ale oni robią to wszyscy. I natomiast Meta jest tak słaba, dlatego że ona ma bardzo skonsolidowany model przychodów. To jest 90% to są reklamy. Wszyscy pozostali mają jednak to bardzo zdywersyfikowane, mają różne źródła przychodów. Natomiast Meta jest najbardziej, że tak powiem, zacementowana na reklamach, a dostała parę ciosów, choćby od Apple'a, wspomnianego przez ciebie, który zmienił domyślne ustawienia dla użytkowników na zgodę na udostępnianie treści osobom trzecim. I ta domyślna zgoda kiedyś była tak, teraz jest nie. I teraz trzeba sobie zadać trud, żeby to... I robi to tylko 16%, czyli można powiedzieć, że Mecie ubyło 70% dotychczasowych użytkowników Apple'a.
Znaczy, ja bym tak daleko nie szedł, bo jeżeli ten użytkownik jest na Facebooku, no to w naturalny sposób te reklamy są tam mu wyświetlane, ale wiadomo, w tej sieci reklam te ograniczenia gdzieś tam występują. Natomiast ja podam jeden argument za tym, że rzeczywiście ta sytuacja Facebooka może być trochę słabsza, mianowicie gdybyśmy się spotkali 2-3 lata temu, byśmy mówili, że jest dwóch największych wydawców internetowych na świecie, to jest Google właśnie i Facebook. Aktualnie mówi się o tym, że to jest trzeci wydawca, to jest Amazon. Amazon z perspektywy Unii Europejskiej jest może nie aż tak bardzo widoczny, ale teraz mówimy już o tym oligopolu, a nie duopolu wydawców.
Amazon w tej chwili wchodzi strasznie w reklamę, to znaczy, ja przepraszam, nawet chyba, bo gdzieś tu mam taki śmieszny wykres, że ja nie dam głowy, czy on w tej chwili nie przeskoczył Amazon, Metę i Google'a, także zaczęła się wojna, no tak bym powiedział. To znaczy, to też jest jeszcze ważne, że dopóki to była wielka czwórka, to oni sobie, koncentrując się na swoich core biznesach, właściwie nie wchodzili tak gwałtownie w drogę i w swoje obszary działania. Natomiast teraz zaczyna się wojna. Zaczyna się wojna po pierwsze na AI, a po drugie na pozostałe obszary biznesowe, które namiętnie wchodzą.
Okej, to zadam właśnie inne pytanie. Czy te big techy, które są z nami w pokoju, mają władzę nad światem? Czy one mają rząd duszy?
Ha, no to jest temat rzeka. Mają niewątpliwie. To znaczy to, że mają władzę nad światem, to już choćby ograniczając się do social mediów, no to mamy liczne przypadki, tak? Brexit, wybór Trumpa, cała afera Cambridge Analytica i tym podobne rzeczy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka dana, która troszeczkę mnie przeraziła, że w skali światowej 30% teraz mówię niestety z głowy, uważa media społecznościowe za źródło informacji, czyli nie redagowane czasopisma czy portale głównego nurtu, tylko media społecznościowe, czyli to, co Jużo zamieści na TikToku, a Jużo, jak wiadomo, często jest sponsorowany przez Związek Radziecki, przepraszam, Rosję, celowe przejęzyczenie, bądź też Chiny, więc ma gigantyczny wpływ na politykę, ale to nie jest jeszcze koniec. Według mnie ma wpływ na nas wszystkich, ten Big Tech. I to wpływ w sposób taki bardzo, no powiedziałbym, ogłupiający. To znaczy, ja mam takie pojęcie cyfrowej demencji i zadam ci, przepraszam, pytanie, ile telefonów pamiętasz?
No 2-3 numery pamiętam.
2-3. I tak jak prowadzę takie quizy na zajęciach, to studenci pamiętają 2-3. W ich wieku ja pamiętałem paręnaście, bo inaczej nie dało się zorganizować piąteczku. Tak?
Okej, ale popatrz na to z innej strony.
Przepraszam, przerwę ci. Zobacz, jak ogłupia nas nawigacja. Kiedyś jechałeś w jakieś miejsce, namęczyłeś się, nabłądziłeś, ale jak już osiągnąłeś cel, to miałeś to wbite. Następnego dnia jechałeś bez żadnego problemu. Ja się złapałem na tym, że ja jechałem w jakieś miejsce poza Warszawą po raz enty i jechałem na mapsach oczywiście, tak? Skręć w lewo, skręć w prawo, skręć w lewo, skręć w prawo. Te autostrady, które są wokół Warszawy teraz nowe pobudowane koło lotniska, to ja się ich nie mogę nauczyć. I się ich nie nauczę, gdyż jeżdżę na mapsach, tak? To można ciągnąć. Poza tym myśmy się przestali, to jest, znaczy my jesteśmy jeszcze cyfrowi emigranci, ale digital native przestali, czyli nasi studenci, przestali pamiętać. No, nie ma potrzeby pamiętać, bo to wszystko jest w pamięci zewnętrznej, można znaleźć błyskawicznie, a w tym oni są doskonali.
No dobra, ale gdybyśmy tutaj na 2,5 tysiące lat temu zaprosili Sokratesa, który powiedziałby, że no właśnie też jest demencja związana z tym, że ludzie zamiast pamiętać właśnie fakty, piszą książki, ewentualnie też książki, zapisują to na skryptach itp. itd. No i że to jest szkodliwe z tego względu, że wiedza się najbardziej rozwija właśnie w rozmowach, w dyskusjach, no i powinna być przechowana. I Sokrates był przeciwnikiem pisma, Sokrat, i to wiemy z tego, że Platon to akurat zapisał. Takie jest nowe podejście sokratejskie mamy, tak?
Imponująca znajomość starożytności. Być może jest to odwieczne narzekanie starucha na rzeczywistość. Tak. To, ten element może być, natomiast no, jedna rzecz, pismo jednak wymagało, poza tym musielibyśmy, żeby to porównać, czy on nie miał racji, musielibyśmy wtedy przeprowadzić badania, czy być może ci przed pismem nie mieli rzeczywiście większej pamięci stałej.
No Homer na pewno miał, no bo Homer napisał, czy stworzył Iliadę, nie wiem, czy zapisywał ją właśnie, no to będę nie chodząc do teatru, bo jeszcze teatru wtedy nie było, ale jeżeli chodzi o tą pamięć, właśnie to być może trochę demonizujemy te nasze lata, bo spotkałem się z takimi badaniami, aczkolwiek oczywiście ich teraz nie przywołam, że co wcale nie jest tak, że uwaga nam się pogorszyła w stosunku do lat 90. Są jakieś badania robione cyklicznie i one pokazują, że mniej więcej teraz mamy taką samą uwagę, umiejętność koncentracji, jak mieliśmy w latach 90., ale z drugiej strony, jeżeli wracając do tych lat 90., dzięki temu, zobacz, że bardzo popularne wtedy były poradniki, jak wyćwiczyć pamięć. Teraz tych poradników nie ma, no bo właśnie
bo
mamy.
Nikt nie używa
no, no właśnie, bo nie potrzebujemy pamięci. Jesteśmy zwolnieni z kupowania.
Czyli wróciłeś na moje podwórko.
Czyli właśnie teraz bardziej mamy kursy, jak właśnie wyrobić sobie koncentrację, a nie pamięć, co może być mimo wszystko lepsze.
Ale z koncentracją powiedziałbym też jest niedobrze, gdyż jak obserwowałem przez wiele lat własnego syna, oni uważają, że są wielozadaniowi. To znaczy normalką jest pisanie referatu słuchając Spotify'a oraz bez przerwy przełączając się i zaglądając kto co napisał na Facebooku lub innych social mediach i natychmiastowe odpowiadanie. Co jest akurat absurdem, bo jest to środek komunikacji asynchronicznej, więc nie ma powodu, żeby natychmiast synchronicznie na to odpowiadać. I teraz tu dla odmiany, jak wiadomo, badania są we wszystkich kierunkach i amerykańscy naukowcy tak zwani mają dane na każdy temat. To znaczy są jasne badania pokazujące na tym, to, że człowiek nie jest wielozadaniowy. Człowiek jest, tak jak komputer jednorodzeniowy, wykonuje w jednym ułamku sekundy tylko jedno zadanie. I teraz nam piszemy referat, to z powrotem, albo uczymy się jeszcze co gorsza matematyki, to powrócenie i skupienie się zajmuje sporo czasu. W skali jak gdyby całego naszego życia to jest ewidentne pogorszenie naszej efektywności.
Wróćmy jednak do Big Techów. Z jednej strony Big Techy, czy ten oligopol technologiczny dostarcza nam bezpłatną infrastrukturę, dzięki której możemy się komunikować bezpłatnie, możemy realizować własne zadania, ewentualnie może dostarcza nam narzędzi do rozrywki, czyli ułatwia nam życie, a z drugiej strony twierdzisz, że Big Techy tłumią innowacje.
Ja może bym osłabił tą wypowiedź. Po pierwsze, na chwilkę jeszcze do tego pierwszego, bo rzeczywiście na razie mówiliśmy o tym tak, jakby to były diabły wcielone i coś, co kończy świat, co ja czasami mam takie wrażenie, że tak właśnie będzie. Natomiast jest to gigantyczne ułatwienie naszej codzienności, tak? No wyobraźmy sobie 30 lat temu zebranie materiałów do pracy magisterskiej, 30 lat temu znalezienie kolegi z podstawówki, 30 lat temu zrobienie sobie ścieżki dźwiękowej do biegania. Nasze życie jest dużo, dużo, dużo łatwiejsze, tak? No mapsy są jednak, na które tu narzekałem, są wspaniałym, cudownym i ułatwiającym życie wynalazkiem. Ale to jest zasadnicza rola Big Techu. Oni z tego żyją, by uczynić nasze życie łatwiejsze i to nawet w sposób taki, żeby nam zaproponować rzeczy, o których my nie wiemy, że potrzebujemy. Natomiast do tego, wracając do tego drugiego punktu, który poruszyłeś, ja bym może nie powiedział, że one hamują rozwój IT. One są innowacji. Tak, tak, innowacji IT, tak, bo to jednak ciągle jeszcze na razie są głównie w tym obszarze. Zobaczymy, może przejdą także do medycyny, co nie jest wykluczone, bo to jest akurat kierunek, który je bardzo nęci. Może nie hamują, ale są w stanie kontrolować. To znaczy charakter ekspansji, który polega między innymi na licznych akwizycjach, czyli po prostu kupnie firm, powoduje, że one są w stanie niewygodne kierunki rozwoju IT albo zawłaszczyć i wykorzystać do własnych celów, albo, jak ja to mówię, zakopać. No to się ładnie nazywa killer acquisition, to zresztą nawet nie jest wymyślone przez nich, tylko przez farmę, big farmę. Warto czasami kupić mały startup, nie po to, żeby włączyć to do swojego portfolio, jak na przykład było z ówczesnym Facebookiem i WhatsAppem. Został włączony do portfolio, tylko warto kupić mały startup, żeby go zakopać. No mówiąc, był taki stary dowcip, bo Czukczy nada ubić paka maleńki. Czyli ubić, póki jest mały. Więc po pierwsze jest to, po drugie jest tak zwane kill zone, to znaczy startupy nie są w stanie działać w obszarach, w których nasi bohaterowie działają głównie. Po prostu nikt im tego nie sfinansuje. Jak przyjdziesz jako startup do venture kapitalistów i powiesz, że zrobisz świetną, doskonałą, rewolucyjną wyszukiwarkę, to nikt ci na to pieniędzy nie da, bo powie, panie, to już jest załatwione. Więc jest według mnie możliwość pewnego kontrolowania kierunku rozwoju IT i niewygodne technologie prawdopodobnie nie są w stanie ich całkiem zatrzymać, ale być może są w stanie opóźnić ich wdrożenie. Ja na przykład jako taką potencjalne zagrożenie dla nich widzę te bardzo zaawansowane rozwiązania blockchainowe, typu zdecentralizowane organizacje, zdecentralizowane, czasami się nawet już mówi w ostatecznej formie, teoretycznie społeczeństwo. Można sobie wyobrazić na podstawie rozwiązań blockchainowych realizację rzeczy, które w tej chwili robią w inny sposób nasi bohaterowie i to by było dla nich oczywiście zagrożeniem, w związku z tym być może oni to są w stanie hamować.
No dobrze, dziękuję. Trochę zmienię temat. Czy twoim zdaniem big techy przyczyniają się do globalnego wzrostu gospodarczego?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, bo czynią... Tylko to jest problem odwieczny, że wszystko to, co się dzieje w tej sferze, nie ma żadnego odzwierciedlenia w PKB, ale to nie jest wina big techów, tylko to jest wina PKB, która w ogóle nie odnotowuje tych czynności. To znaczy my po prostu jesteśmy gigantycznie efektywniejsi w większości rzeczy, które robimy dzięki big techom. Poza tym mamy gigantyczną ilość, no, znaczy pewną, umówmy się, jeśli złodziej zbije szybę w samochodzie, to szyba zostanie wprawiona i PKB wzrośnie. Jeśli ambitny człowiek zrobi doskonały wpis w Wikipedii, to wartość świata w odróżnieniu od stłuczenia szyby się jak gdyby zwiększy, natomiast PKB odzwierciedlenia tego nie będzie.
Bo to jest z tym mam związane kolejne pytanie. Dlaczego jest tak mało artykułów naukowych, przynajmniej mi się wydaje, nie potrafiłem znaleźć, które mierzą wpływ big techów na wzrost gospodarczy? Dlatego, że trudno to zmierzyć?
No, to jest odwieczny problem związany, co już raz przerabialiśmy, paradoksem produktywności, czy też paradoksem Solowa, czyli tego, co powiedział Solow, zresztą noblista, ale nie za paradoks produktywności, tylko za całokształt działalności, który w 80-tych latach powiedział, komputery widać wszędzie, tylko nie w statystykach produktywności. I to dotyczyło wtedy, powiedziałbym, tradycyjnego IT. Teraz, po wielu, wielu latach, ta produktywność zaczęła wzrastać. Tego tradycyjnego IT, czyli powiedziałbym tych technologii bazowych, komputerów, smartfonów, tak, tego typu rzeczy. Natomiast te nowe historie, AI, blockchain, druk 3D, no te wszystkie modne, nowe technologie, które bym nazwał technologiami intensyfikującymi, to ich efekt będzie widoczny bardzo późno. To nie jest tak, że nie ma na ten temat. Człowiekiem, który o tym wiele pisze, jest Brynjar Ulfsen ze swoimi różnymi wspólnikami z reguły z MIT i oni się tym zajmują namiętnie i on ma po prostu dość proste wytłumaczenie tego stanu rzeczy. To znaczy, żeby innowacja miała skutek, jak gdyby zwiększyła produktywność, to musi się zmienić, teraz powiem słowo, które przez połowę odbiorców zostanie źle zrozumiane. Musi się zmienić w GPT, ale to nie jest chat GPT, to jest General Purpose Technology, czyli technologia ogólnego zastosowania. Takim klasycznym przykładem, zresztą zawsze porównywanym do IT, jest energia elektryczna. To jest taki słynny artykuł profesora Davida pod tytułem The Dynamo and the Computer, gdzie on pokazał, że po wynalezieniu elektryczności produktywność w Stanach zaczęła wzrastać jakieś 40 lat później. To znaczy, to jest tak, że technologia musi się stać tą technologią ogólnego zastosowania, to znaczy musi być powszechnie dostępna, musi się mieć możliwość całego rozwoju i przede wszystkim musi generować, być bazą, być takim nawozem kolejnych innowacji. I to musi potrwać. Na to nie ma cudów. W tym momencie, jak się staje tym GPT, to po tych przy energii elektrycznej, przy komputerach to było te 30-40 lat. Być może przy AI-u to będzie dużo szybciej, bo wszystko się kręci dużo szybciej.
Tak, i nie trzeba tworzyć zasobów materialnych, na przykład budować młynów gdzie indziej, tak. Tylko wystarczy zmienić model biznesu firmy cyfrowej.
Poza tym tutaj jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że pierwszy raz mamy do czynienia, chociaż zmieniamy całkowicie temat rozmowy, bo miało być o Big Techach, a schodzimy na twoją nową miłość, to znaczy AI, że mamy do czynienia z czymś, co się samo doskonali. Dotychczas to człowiek musiał doskonalić te wszystkie technologie. Robiliśmy coraz lepsze komputery, coraz szybsze komputery, coraz szybsze prędkości transmisji i tak dalej. AI od któregoś momentu może uzyskać zdolność samodoskonalenia się. Czyli to jest coś, gdzieś widziałem jakiś artykuł Brynjar Ulfsena, który on porównywał, że to jest coś takiego jak kambryjska, ponieważ ty sięgnąłeś do antyku, to ja sięgnę jeszcze dalej, muszę cię wyprzedzić. Kambryjska eksplozja życia, że po prostu w tej chwili AI jest jeszcze tą taką półrybką, półpotworkiem wychodzącym z wody, ale to się zacznie ewolucyjnie, a jednocześnie rewolucyjnie rozwijać, więc być może w wypadku AI będzie to całkiem inaczej.
No dobrze, co może w takim razie zagrozić Big Techom? Czy to jest państwo, Unia Europejska, sztuczna inteligencja, albo może Big Techy z Chin bądź Rosji?
To znaczy, po pierwsze, miejmy nadzieję, że one nie są odporne na coś, co ja dla odmiany uwielbiam, to znaczy cyfrową destrukcję. Cyfrowa destrukcja to jest nic innego jak ponad stuletnia koncepcja Schumpetera, tylko z cyfrowym turbodoładowaniem. U Schumpetera to była twórcza destrukcja jako podstawa rozwoju kapitalizmu i to jest cyfrowa destrukcja, to jest to samo, tylko jak mówią kierowcy w Warszawie, sturbiona. Więc po pierwsze, być może oni przeoczą niektóre nowe technologie, co się zdarzało. To się na przykład zdarzało Microsoftowi, który ma dwie co najmniej, czy trzy takie duże, powiedziałbym, wtopy. W którymś momencie w ogóle nie przewidział wyszukiwarki, tak, wyszukiwania i właściwie przespał internet, stąd mamy Google'a. A drugim straszliwą wtopą Microsoftu było przespanie mobile. Później była rozpaczliwa próba kupienia Nokii za straszliwe pieniądze, która się też skończyła
fiaskiem. Oni mogli tego nie przespać, bo akurat mieli wtedy te sprawy o podział Microsoftu i musieli się
skoncentrować. Mobile to już było troszeczkę później, tak. Ale tu masz rację, że do tego jest... wróciłeś. No dlatego ja powiedziałem, że Microsoft wraca i to wraca w wielkim stylu, mówiąc o tym, że dzisiaj jest najdroższą firmą świata, tak? Nawet droższą od tego Apple'a, który był tam wmurowany przez ostatnie niech dobrych parę lat. Więc po pierwsze być może jakaś technologia, bo jeszcze ICT ma tą uroczą cechę, że jej rozwój jest dość nieprzewidywalny, niepredyktywny, będę starał się być naukowy. Tak? Więc być może coś przegapią. To jest pierwsze zagrożenie. Powiedziałeś o państwie i to jest bardzo ważna rzecz, bo pytanie się pojawia, jak myśmy doprowadzili do tego, że te giganty są poza wszelaką kontrolą i troszeczkę są tylko szarpane co jakiś czas na posiedzeniach, tam na jakichś komisjach senackich w Stanach. Natomiast kiedyś tak nie było. To znaczy rzeczywiście w tych latach tam 80. Microsoft miał wielkie problemy, łącznie z tym, że groził mu podział. W latach 90. I on się wtedy przestraszył i troszeczkę właśnie przeszedł do defensywy, masz rację. I dlatego doceniam, że teraz wraca w tak wielkim stylu, no co pewnie głównym tutaj elementem, który mu pomógł, to było zaangażowanie w OpenAI. Więc państwo odpuściło. To znaczy po tym, wtedy jeszcze Microsoft w jakiś sposób blokowali, a później no państwo, to mówię oczywiście Stany, bo to odpuściło, a weźcie pod uwagę państwo, że brak regulacji jest też swoistą regulacją, to znaczy wygrywa najsilniejszy. Tak?
Ale właśnie być może, znaczy jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że rzeczywiście rząd Stanów Zjednoczonych nie dociska właśnie tak bardzo bo zależy na tym, żeby rozwinęły mocno sztuczną inteligencję i żeby to Stany Zjednoczone, a nie Chiny, czy być może Rosja, teraz nieważne w tym kontekście, miały tą przewagę technologiczną w XXI wieku.
To jest hipoteza, która według mnie jest bardzo sensowna, to znaczy, że jest to taki proxy war między Stanami a Chinami i to mi troszeczkę przypomina, ja już jestem tak stary, podbój kosmosu za czasów komuny. No, oni latali tak naprawdę w kosmos tylko po to, żeby pokazać, że jedni są lepsi od drugich. A w tej chwili no, Rosja akurat tutaj powiedziałbym nie liczy się praktycznie w ogóle. To znaczy oni mają oczywiście te dość dobre jednostki dezinformacyjne tego cyberwojny, natomiast sami nie produkują. Umówmy się, my też nie produkujemy. Mówię my w sensie Europa. IT jest robione w Stanach i w Chinach.
To są jedyni
dwaj gracze i tu możesz mieć rację, że alternatywą dla naszych bohaterów jest Baidu, Tencent, Huawei i tak dalej. A ja... Nie poruszyliśmy jeszcze oczywiście oczywistego tematu prywatności, tak, że oni wiedzą o nas wszystko mało, oni wiedzą o nas więcej niż my wiemy sami o sobie. I to jest, mówię to całkiem serio, oni wiedzą o takich rzeczach, z których my sobie nie zdajemy sprawy o nas. I teraz ja oczywiście wolę, żeby wiedział to o mnie Google niż Huawei, czy ZTE, czy jakaś inna firma kontrolowana przez Komunistyczną Partię Chin.
To akurat się zgadzamy. To ostatnie pytanie w stylu Filominy Kang. Czy gdyby w starożytnym Rzymie, w Cesarstwie Rzymskim były big techy, były media społecznościowe, to czy Cesarstwo Rzymskie upadłoby szybciej?
Moim zdaniem tak.
Dlaczego?
To znaczy ja niestety obciążam media społecznościowe, trudno, powiem krótko, zgłupieniem dużej części społeczeństwa. To znaczy gigantyczna ilość społeczeństwa jest głupsza, dlatego że nie czyta normalnych gazet i czasopism, choćby głupich, ale jednak przez kogoś kontrolowanych, nadzorowanych, redagowanych i w pewnym sensie autoryzowanych, tylko czyta wspomnianego Ziutka, o którym nie mamy żadnego pojęcia, czy jest Ziutkiem wariatem, czy Ziutkiem agentem chińskim, Ziutkiem agentem amerykańskim, Ziutkiem agentem rosyjskim, czy jakimkolwiek innym. Więc sądzę, że upadliby szybciej.
Rozumiem. To dziękuję bardzo za wywiad. Naszym gościem był profesor Michał Goliński z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Tak jak go przedstawiłem, naczelny gafolog na wschód od Wisły, być może na wschód od Mississippi. Nie wiem, jak się określasz, identyfikujesz?
Nie, no byłbym chyba skromniejszy, no powiedzmy.
Przepraszam, na wschód od Odry, nie Wisły. Ty mieszkasz, chociaż dobrze cię tutaj umieściłem, na wschód od Wisły na pewno też, ale...
A na wschód od Wisły to do Władywostoku być może, no chociaż może to nieskromne, także dziękuję państwu i dziękuję ci tam, Tymoteuszu za zaproszenie.
Dziękuję również.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie AI Lab. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową. Zagadnienia te są przedmiotem ożywionej dyskusji z udziałem specjalistów z całego świata. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych obszarów nowych technologii, publikowanych w środę w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.